Zakończenie części pierwszej. Nazywał się Tomasz Budzyński i był majorem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, szefem delegatury ABW w Lublinie. Był dobrym człowiekiem i dobrym oficerem, choć niektórzy uważali, że takie połączenie to oksymoron. I był moim przyjacielem. Wiedziałem, że tej przyjaźni omal nie przypłacił życiem. I wiedziałem, że on też to wie. Trudno zresztą byłoby nie wiedzieć, gdy przebywało się w miejscu, w którym nie ma nadziei, a liczy się tylko cierpliwość. 1,5 metra pod ziemią. W trumnie, będąc żywym, ale czekając już tylko na śmierć. Wiedziałem, że taki los zgotowali majorowi koledzy ze służb specjalnych i wiedziałem, że jestem za to odpowiedzialny. Liczyłem tylko na to, że on nie wie, że ja wiem. Na jeden moment jego twarz zlodowaciała, jakby coś w sobie ważył. A może tylko tak mi się wydawało? Bo już po chwili spojrzał na mnie z tym samym chłodnym spokojem na twarzy, co zawsze. A przynajmniej z jakim go zapamiętałem w czasach, gdy widywaliśmy się systematycznie. Moje życie to zgliszcza. Czekałem na tę chwilę 7 lat. Planowałem, co powiem, co zrobię, gdybym spotkał cię w 2008 roku. Wiedziałbym, ale dziś... Sięgnął do marynarki, z której wyjął pudełko Chesterfieldów. Starannie wybrał papierosa i włożył do ust. Po raz kolejny tego dnia przyjrzałem się mojemu rozmówcy, eleganckiemu, niewysokiemu, szczupłemu mężczyźnie o sympatycznej powierzchowności, który niewidzącym wzrokiem spoglądał w odległy punkt za moimi plecami. Miła aparycja kontrastowała z niewypowiedzianą groźbą. I jeśli się go nie znało dobrze, można było mieć wątpliwości, czy to na pewno była groźba. Ale ja znałem go dobrze i dlatego nie musiał stawiać kropki nad i. Nie odpowiadałem, bo i co tu można było powiedzieć? Zaledwie kilka dni wcześniej zadzwonił do mnie, nie tłumacząc, dlaczego po 7 latach milczenia chce się ze mną spotkać, jak to ujął, dla twojego dobra. Im szybciej, tym lepiej. Myślałem o tym, co powiedział. Myślałem o dziwnych kolejnach ludzkiego losu, które spowodowały, że siedzieliśmy teraz naprzeciw siebie, rozmawiając i popijając kawę, jakby nie było tych 7 lat i niewidzialnego muru, który wyrósł między nami. Jakbyśmy wciąż jeszcze byli przyjaciółmi. Myślałem o mojej próbie samobójczej sprzed 7 laty, największym błędzie mojego życia i o pożegnalnym liście, który przyniósł mojemu koledze ocean cierpienia. Czy mogłem przewidzieć, że tak to się wszystko skończy? Oszukiwałem samego siebie, ale gdzieś w głębi serca znałem odpowiedź. I nie czułem się z tym dobrze. Zdusił niewypalonego papierosa i wydawało mi się, że ten gest zawierał w sobie przedsmak podjętej decyzji. Znasz powiedzenie, według którego najsilniejszy ostrzał jest wtedy, gdy jesteś bezpośrednio nad celem? Zagadnął nagle, zgłupia Frant, zmieniając wątek rozmowy. Zamyśliłem się nad słowami oficera, które przypomniały mi dawno minione czasy. Był rok 2008, 3 lata po tym, jak się poznaliśmy i gdy wszystko wydawało się znacznie prostsze niż dziś, właśnie wspinałem się na szczyt dziennikarskiej kariery i jak mi się wydawało, znajdowałem się na najlepszej drodze, by go osiągnąć. Ale właśnie wtedy zaczęły pojawiać się pierwsze poważne rafy, których nie zauważyłem w porę. Niedługo potem spadłem ze szczytu w przepaść i było już za późno. Za późno na wszystko. Nieodwracalne nastąpiło, bo nie słuchałem przestróg człowieka, z którym teraz rozmawiałem. Zapamiętałem dobrze, co mi powiedział, gdy widzieliśmy się po raz ostatni. Coś się dzieje, choć jeszcze dokładnie nie wiem co, ale jak masz niezałatwione sprawy, to je załatw. Uważaj na siebie. Przykro mi. Nie zareagowałem na jego słowa. A szkoda, bo pomimo tego, że poskąpił mi wówczas szczegółów, powinienem go wysłuchać. W interesie moim i mojego rozmówcy. Myślałem, że jeszcze wrócimy do tej rozmowy, ale niestety nie wiedziałem, że było to nasze ostatnie spotkanie na 7 długich lat. Mówię do ciebie, o czym myślisz? Pytanie wyrwało mnie z zamyślenia. Myślę o tym, że każdy dziennikarz śledczy zna to powiedzenie. To posłuchaj, co mam do powiedzenia. To było wiosną 2008 roku. Nie chcę o tym mówić. Zresztą już ją kiedyś słyszałem. Przerwałem, bo nie podobał mi się kierunek, w którym zmierzała ta rozmowa. Nie słyszałeś, przerwał szorstko. Nie mówiłem o tym nikomu. Chcesz wiedzieć, jak było naprawdę? Major zwilżył sobie język łykiem kawy i rozpoczął swoją opowieść. To było w kwietniu 2008. Miałem spotkać się z kolegą ze szkoły oficerskiej, w tamtym czasie pułkownikiem, zastępcą szefa ABW. Jackiem Mąką. Tak, pieprzony dureń. Pojechałem, bo dlaczego miałem nie pojechać? Od razu przeszedł do rzeczy. Trzeba skompromitować komisję weryfikacyjną w WSI. Masz kolegę? To naturalny pas transmisyjny między komisją i środowiskiem WSI. Załatwisz, co trzeba. Jedno spojrzenie i już wiedziałem, że sam tego nie wymyślił. Swój pozna swego, prawda? Mąka nie poważyłby się na coś takiego. Był tylko posłańcem. Decyzja musiała zapaść na samej górze, wyżej. Wyżej nawet niż Bondarek. Rozumiesz, o czym mówię? Rozumiem. Przesłanie było jasne. Miałem wciągnąć cię do rozgrywki z wolą lub bez woli. Nieistotne. Idealnie pasowałeś do układanki. Znałeś członków komisji weryfikacyjnej i miałeś informatorów w WSI. Chcieli, żebyś został nabojem, który wystrzelony trafi w co trzeba. Mnie w tej rozgrywce przypisano rolę cyngla. To była propozycja z gatunku tych nie do odrzucenia. Gdyby wszystko poszło dobrze, miałem zostać rentierem, bo do tego de facto sprowadzało się intratne stanowisko w spółce Skarbu Państwa z uposażeniem miesięcznym od 100 000 w górę, w dodatku z ekstra spadochronem. Ciebie mieli trochę poszarpać za całokształt, ale nie byłeś głównym celem tej rozgrywki, co najwyżej celem pobocznym. Jak zareagowałeś na tę propozycję? Nie mogłem uwierzyć, że zostałem wkręcony w coś takiego. To było skurwysyństwo najwyższych lotów. Nawet największy drań ma swoją granicę, poza którą się nie posunie i której nigdy nie przekroczy, nawet jeśli miałoby go to ustawić na całe życie. I ja swoją granicę właśnie poznałem. Wiele rzeczy w życiu zrobiłem, z których nie jestem dumny, ale to... Od początku wiedziałem, że na to nie pójdę. Z drugiej strony niczym nie ryzykowali, bo wiedzieli, że znając pragmatykę służb tajnych, nawet w przypadku odrzucenia propozycji nie odważę się pójść z nimi na wojnę. Nie mylili się. Ale nie do końca. Tak, nie do końca. Szukałem wyjścia z zastawionej pułapki. Ale każda uliczka była ślepa. Grałem więc na zwłokę. I wtedy postanowiłeś mnie ostrzec. No ale też nie do końca. Wiedziałem, że jeśli powiem za dużo, możesz spanikować, zareagujesz emocjonalnie. Gdybyś odpalił to w mediach, mina zostałaby rozbrojona, ale dla mnie byłby to koniec wszystkiego. Chyba się trochę bałem. Dziś wiem, że ludzie boją się nie tego, co trzeba. Ale wtedy uznałem, że mogę cię ostrzec tylko w sposób bezpieczny dla mnie. Ryzyko było duże, ale mimo wszystko próbowałem. Próbowałeś? Co było dalej? Wiedziałem, że muszę zniknąć. I tak się stało. Znalazłem przystań w zaprzyjaźnionym klasztorze. Nie pytaj, jak się tam znalazłem. Chciałem dać jasny sygnał. Wasza oferta mnie nie interesuje, ale będę milczał, jak grób. Wychodzę z gry. A potem nastąpiła cisza. Przebywałem tam ponad miesiąc. Wydawało mi się, że cała sprawa może rozejdzie się po kościach. Przed 13 maja naprawdę zacząłem w to wierzyć. No ale potem wciągnąłeś mnie na pokład. I nic już nie było tak jak przedtem. Przez twarz mojego rozmówcy przeszedł jakby skurcz bólu. Przypalił nowego papierosa, choć poprzedni był wypalony zaledwie do połowy. Zaciągnął się dymem i popatrzył mi w oczy. Ten list to była ostatnia rzecz, jakiej potrzebowałem. W najczarniejszych koszmarach nie przypuszczałem, że może wydarzyć się coś takiego. Bardzo długo nie potrafiłem zrozumieć, jak mogłeś tak postąpić. Zamyśliłem się nad słowami majora. List. Najbardziej traumatyczny moment mojego życia, kiedy znalazłem się w tunelu, na którego końcu nie było światła. Tym razem to ja miałem stać się celem i podzielić los tak wielu nieszczęśników, którzy byli przede mną i także po mnie. Tym razem to ja miałem poznać na własnej skórze, co znaczy moc bezprawia w służbie prawa. Dlaczego napisałem ten list? Chyba chciałem, by po mojej historii pozostał jakiś ślad. A może to był tylko krzyk rozpaczy, sam już zresztą nie wiem. W tamtym czasie ujawniono, że pułkownik służb tajnych Aleksander Lichocki był moim informatorem. Wydawało mi się więc, że nie ujawniając nic ponadto, co już zostało ujawnione, nie popełniam błędu. Myliłem się i wiedziałem, że nic mnie nie usprawiedliwia. Nawet to, że nie przypuszczałem, iż poniższy list stanie się nie tylko zapisem mojej tragedii, ale także zarzewiem tragedii innych ludzi, a zwłaszcza majora.